Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Porozmawiamy dzisiaj w tym specjalnym odcinku, który powstał w odpowiedzi na to, że zmarła Elżbieta II, o tym, jak królowa była przedstawiana w różnych kontekstach popkultury i kultury.
Głównie porozmawiamy o The Crown, serialu Netflixa, bo uważamy, że to jest najważniejsze dzieło opowiadające o biografii królowej Elżbiety.
I też najszerszy materiał źródłowy, ale nie zabraknie u nas też odniesień do muzyki i do kinematografii.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Cała nasza rozmowa dzisiaj będzie się głównie opierała na The Crown, dlatego że to właśnie ten serial jest najlepszym materiałem źródłowym, jeśli chodzi o portretowanie królowej w serialach, filmach i w ogóle w popkulturze.
To jest z pewnością największa produkcja tego typu i też rozmach, popularność, jeżeli chodzi o ostatnie lata, też są największe w kontekście królowej Elżbiety, bo porównując z filmem Królowa z Helen Mirren, no jednak The Crown ma większą publiczność mimo oscarowej głównej roli Helen Mirren w tym filmie.
W ogóle chyba ostatnio ogromną passę mają te aktorki, które grają królową, no bo właśnie powiedziałaś, że Helen Mirren, która nie tylko zdobyła Oscara za tę rolę, ale również BAFTę, była nominowana do nagród, została obsypana nagrodami. Tak samo jest z aktorkami, które odgrywają rolę królowej, aktorkami, bo jest ich więcej niż jedna. Teraz będziemy za chwilę mieć piąty sezon i kolejną aktorkę, która wcieli się w tę rolę. Wcześniej była to Olivia Colman i Claire Foy, które również dostały za swoje role nagrody, między innymi Emmy.
I to też są aktorki, które są bardzo dokładnie dobrane. To znaczy ja, patrząc na casting do The Crown, jestem pod ogromnym wrażeniem, bo mam poczucie, że tam nie ma błędów, nie ma takich postaci, które zgrzytają, nie ma aktorów, aktorek, którzy są dobrani trochę przypadkowo albo z jakimś błędem. Wydaje mi się, że casting to jest w ogóle klucz do patrzenia na popularność The Crown.
Kluczem też do patrzenia na ten serial jest to, że on w pewnym sensie zmienił percepcję korony. On bardzo ocieplił wizerunek Windsorów, kiedy pojawił się w 2016 roku, to nikt chyba się nie spodziewał tego, że stanie się to tak popularny serial. Serial, który jest bardzo kosztowny i bardzo spektakularny. Netflix naprawdę przyłożył się do jego robienia, chociaż w kontekście ostatnio przez nas opisywanych seriali, czy to Władcy Pierścieni, czy to Rodu Smoka, te tam kilkanaście milionów za odcinek, to wcale nie jest tak dużo, jakby się wydawało, ale jednak jest to serial robiony z ogromnym rozmachem i pomimo wszystko z ogromną empatią dla rodziny królewskiej, z ogromną empatią dla królowej Elżbiety II, która nie zawsze mogła liczyć na tego typu portretowanie w różnych dziełach i kontekstach popkultury.
Pamiętam, jak omawiałyśmy któryś z pierwszych sezonów The Crown jeszcze z Claire Foy, czyli z młodą królową Elżbietą. W ogóle cały serial The Crown zaczyna się od ślubu królowej Elżbiety i księcia Filipa, czyli to nie jest całe życie królowej Elżbiety. Tu wspomnimy też o takich dziełach popkultury, gdzie widzimy królową jako dziecko, bo i takie się znajdują, gdzie jest postacią trochę bardziej epizodyczna, ale jednak są. Rozmawiałyśmy o tym serialu razem z serialem Windsorowie, serialem dokumentalnym. Pamiętasz ten serial?
Pamiętam go jak przez mgłę, pamiętam go tylko tyle, że miał bardzo dużo materiałów źródłowych i był nieco nużący.
Ale jednak ocena rodziny królewskiej była w tym serialu, jest w tym serialu drastycznie inna. Ten serial można obejrzeć na Netflixie i widać, że tam jest taka dziennikarska ciekawość, próba pokazania prawdy. W The Crown, ja nie chcę mówić, że nie jest pokazana prawda, bo to nie o to chodzi, tylko bardziej ta królowa Elżbieta jest tą główną bohaterką, której mamy kibicować, którą mamy lubić, z którą mamy empatyzować. I jeszcze przed śmiercią królowej Elżbiety ja się spotkałam z takimi recenzjami, że serial The Crown jest serialem, który pokazuje ciekawszą wersję historii Elżbiety i lepszą wersję historii Elżbiety. Czyli, że jest właściwie taką trochę bajką dla nas, w tym sensie, żeby ta królowa Elżbieta była pokazana w takim lepszym świetle.
Myślę, że ten serial pozwala trochę docenić wyzwania, ale też korzyści czy profity, które płyną z bycia w rodzinie królewskiej. on, ten serial też pewnie bardziej w Wielkiej Brytanii niż na świecie, w ogóle każe się zastanowić Brytyjczykom nad tym, jaka jest przeszłość kraju, jak myślimy o narodzie, trochę wrócić do tych wszystkich historycznych wspomnień, więc myślę, że to jest naprawdę bardzo ważne dzieło kultury, szczególnie, że no, monarchia jest bardzo ważną częścią brytyjskiej tożsamości i The Crown trochę tę dumę i ten nacjonalizm podnosi do rangi czegoś ważnego, do czegoś, z czego naprawdę możemy być dumni, możemy to uznać za towar eksportowy, a z drugiej strony też przybliża nam to w takim sensie telenowelowym, że my wiemy, co się tam działo na tym pałacu, wiemy, co się działo u Windsorów, więc czujemy się w pewnym sensie częścią tej rodziny, kiedy na niego patrzymy. I cały czas zastanawiam się nad słowami Olivii Colman, która przecież jest feministką, jest bardzo lewicującą aktorką i która po tym, jak zagrała Elżbietę II, czyli największą brytyjską konserwatystkę i osobę, która raczej po innej stronie politycznej planszy się pozycjonuje.
Ja jeszcze dodam, i to jest dla mnie ważne, symbol kolonializmu.
Jakby tutaj monarchia i w ogóle nasz stosunek do monarchii nie ma nic w związku z tym, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli po prostu o przedstawieniach pewnej postaci w filmach i serialach. I ona powiedziała, że ona uważa po tym serialu, w którym zagrała, że Królowa Elżbieta II jest feministką i że ona jest jej bardzo bliska i że ona doceniła to, co Królowa Elżbieta II zrobiła dla kraju i już tak bardzo krytyczna wobec instytucji monarchii nie jest.
Konserwatywne feministki też istnieją, to jeszcze dla tych, którzy mogą otworzyć oczy ze zdumienia, chociaż jest to pewna dziwna zbitka, ale nie o tym, więc mnie tutaj nie sprowadzaj na manowce z naszego głównego tematu. Nie dam się, dzisiaj się postaram, ale wiesz, dla mnie też ten serial jest takim symbolem, bo ty powiedziałaś, że ważna jest ta rodzina królewska, jest ważna dla Brytyjczyków, też myślę, że nie dla wszystkich, jak myślę o tym, że Wielka Brytania składa się jednak z Anglii, Walii, Szkocji, Irlandii, to myślę, że jednak ta popularność jest różna, ale myślę też, że to jest taki światowy fenomen, to znaczy oni są symbolem rozpoznawalnym na całym świecie. Nie sądzę, że był inny król, inna królowa, inna rodzina królewska, która by była tak rozpoznawalna i takim towarem eksportowym z kubeczkami, kapeluszami, po prostu oczekiwaniem na zdjęcia kolejnego potomka rodziny Windsorów, oczekiwanie na kolejne śluby królewskie, przecież ślub księżnej Diany i księcia, teraz króla Karola. I to było wielkim wydarzeniem popkulturowym. Na całym świecie były spotkania, gdzie ludzie wspólnie oglądali, jak ta dziewczyna poślubia przyszłego króla. Więc myślę, że to jest nawet coś więcej niż brytyjski fenomen. To jest niezwykły towar eksportowy. To jest symbol, to pałac Buckingham już się kojarzy z królową Elżbietą, nie z innymi królami czy królowymi.
To też prawda, że w ogóle takie słowo jak popkultura zaczęło funkcjonować dopiero wtedy, kiedy królowa Elżbieta rządziła, czyli mamy ten taki słynny film bodajże z 69 czy z 68 roku, kiedy to pojawiła się telewizja, upowszechniała się i ktoś wpadł na pomysł, że być może dobrym pomysłem na przybliżenie ludzi do korony, Brytyjczyków do korony, jest stworzenie takiego filmu dokumentalnego, który poleci w telewizji i pokaże nam, jaka jest królowa naprawdę, jaka jest rodzina królewska gdzieś za tymi bramami, za którymi cały czas siedziała. No i to okazało się gigantyczną klapą, to znaczy ten film został bardzo negatywnie przyjęty i osiągnął wręcz przeciwny skutek do zamierzonego. Potem były już produkowane filmy dokumentalne właśnie w porozumieniu z królową, które bardziej wypalały, natomiast bardzo symboliczny jest ten pierwszy.
Ale też myślę, wiesz, że The Crown jest taką zmianą wizerunkową ważną, jeżeli chodzi o właśnie takie światowe postrzeganie królowej i w ogóle rodziny Windsorów po śmierci księżnej Diany. Bo jednak ta rodzina od tamtego momentu była uznawana za tych złych. Za tych, którzy zniszczyli tą piękną duszę, księżnę Dianą, królową ludzkich serc i to księżna Diana była przede wszystkim symbolem. To ona była taką no, bohaterką wyobraźni, bohaterką popkultury, symbolem, bo robiła też różne rzeczy, które jakby naprawdę miały wpływ na rzeczywistość. Ja nigdy nie zapomnę tego, jak przytuliła osobę, która chorowała na AIDS i kiedy księżna w latach 90. przytula taką osobę w tej panice wokół tej choroby, no to był kamień milowy i ona parę takich momentów zaliczyła.
Jeśli chodzi o patrzenie na Elżbietę II pod kątem Diany, to właśnie obrazuje to najlepiej film Królowa z Helen Mirren w roli głównej. To jest tak samo jak The Crown, zresztą dzieło Petera Morgana, który chyba już etatowo zajął się ocieplaniem wizerunku korony w Wielkiej Brytanii, ale też takim ocieplaniem z dystansem, czyli widzimy tutaj prawdziwe postaci. Ja wczoraj sobie przypomniałam ten film z Helen Mirren, on jest do obejrzenia na HBO Max. I wydała mi się tam Królowa po prostu kimś bardzo okropnym. Ona tam, wtedy to jest ten moment, ten film portretuje ten moment, w którym umiera księżna Diana, czyli jesteśmy już po rozwodzie Karola i Diany, w momencie, w którym królowa musi zmierzyć się z tym, że była żona jej syna i w pewnym momencie kandydatka na królową, przyszła królowa, umiera w bardzo nielicujących z królewską rodziną okolicznościach, no i zachowuje się nieodpowiednio, to znaczy kiedy cały świat płacze, jest w żałobie po Dianie, która tak jak przed chwilą mówiłaś, była kimś bardzo ważnym dla ludzi, tak ona tego w ogóle nie czuje.
Ja też obejrzałam wczoraj ten film, właśnie przypominając go sobie, bo to jednak jest film z 2006 roku, z początku lat 2000, więc sporo czasu też minęło od jego premiery. I pomyślałam też o tym, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu, bo jeżeli wtedy ten film był uznawany za ocieplanie wizerunku królowej, to jesteśmy jakieś mile dalej, setki mil dalej właśnie w The Crown, bo ta królowa jest jednak bardzo taką surową osobą, zdystansowaną. Ty powiedziałaś o tym, że umiera jej była synowa, a ja bym powiedziała umiera matka jej wnuków, dwóch wnuków, którzy dorastają od tego momentu bez matki, którzy też z każdym rokiem stawali się coraz bardziej popularnymi bohaterami światowej świadomości, to znaczy nie wiem, czy ktoś jest w stanie ominąć informację, kim są żony, na przykład księcia Williama i księcia Harry'ego. Czasami można się postarać, żeby nie dowiedzieć się o kolejnym dziecku, ale wydaje mi się, że jednak kwestia żon jest jakaś taka ważna, że to jest jak największe gwiazdy Hollywood jest rodziną Windsorów i te dramaty, które są w nich, jak właśnie wyjście księcia Harry'ego i księżnej Meghan z rodziny, ja nie wiem, czy w ogóle można ich teraz tak tytułować, przepraszam, ja nie jestem w tym dobra, w tych tytułach, one jakoś nie są...
To chyba też nie jest ważne.
Nie jest, no nie jest, ale wiesz, to też jest taki relikt przeszłości, w ogóle cała ta historia i tego mało jest w popkulturze o tym, że właściwie to, że mamy w 2022 rozmawiamy o jakichś królowych, jakichś księżnych, to jest trochę za bardzo z Jane Austen, a trochę za mało z XXI wieku.
Słuchaj, no do pogrzebu królowej zostały w tym momencie, kiedy nagrywamy no ponad tydzień i uważam, że to będzie bardzo szalony tydzień, jeśli chodzi o media i o wykorzystywanie tego, co się wydarzyło w Wielkiej Brytanii, więc przygotuj się, to dopiero początek, to co nas czeka. Być może właśnie jak królowej zabraknie, to ta ciekawość rodziny królewskiej nieco zmaleje.
Oczywiście, ja przepraszam, muszę to powiedzieć, no bo królowa Elżbieta kontra król Karol, no którą postacią jesteś zainteresowana?
Do po The Crown to myślę, że król Karol będzie miał bardzo trudno, żeby wejść w buty królowej Elżbiety, ale to już powinny się chyba na ten temat osoby bardziej eksperckie ode mnie wypowiadać. Ja się na tym nie znam, po prostu w serialu The Crown chociażby król Karol jest sportretowany bardzo negatywnie, jako takie rozpieszczone dziecko pragnące atencji, oczywiście...
Ale też porzucone dziecko. Ja bym jeszcze jednak dodała, że skrzywdzone, porzucone, samotne i to też się pojawia wśród całego tego rodzeństwa z pokolenia Karola. Zresztą oni wszyscy w jednym roku się rozwiedli.
Ten annus horribilis, jak to nazywano w historii Windsorów. Ja też myślę, że te dwa dzieła popkultury, czyli film Królowa i serial The Crown, pokazują, jak bardzo Elżbieta II nie przystawała do swoich czasów, że to jest ważne w kontekście Elżbiety II występującej w popkulturze, czyli i w serialu, i w filmie ciągle widzimy, że te współczesne czasy są wyzwaniem dla królowej, że ona nie potrafi się w nich odnaleźć, że te wartości, które ona wyznaje, że te zasady, które jej uczono, no już zupełnie nie pasują, że ona nie rozumie współczesnego świata.
Kiedy w dniu śmierci Elżbiety ustaliłyśmy, że będziemy, że porozmawiamy o tym, jak ona jest pokazywana przez popkulturę, to zastanawiałam się, czy to nie jest właśnie jej siła. Czy gdyby ona była nowoczesna i ze współczesnego świata, gdyby była jak Sanna Marin, premierka Finlandii, to czy nie straciłaby tego uroku i tej głośności, że właśnie jej urok i urok tej monarchii jest w tym, że ona była taka niezmienna przez te 70 lat i przez to wszystko, co robiła, było takie ciekawe, kiedy są zdjęcia, jak była chodziła wokół tronu z Gry o Tron i są, te zdjęcia były bardzo popularne, że królowa Elżbieta ogląda Żelazny Tron i zapytała Kita Harringtona, czyli Jona Snow, a pan co robił na planie tego serialu, gdzie Harrington powiedział, to już wiedziałem, że chyba nie widziała żadnego odcinka. Albo kiedy otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Londynie szła ramię w ramię z Danielem Craigiem, czyli ostatnim Jamesem Bondem, razem ze swoimi psami Korgi, to gdyby ona była nowoczesna, gdyby była taka współczesna, to w ogóle by nie robiło wrażenia. Nie miałoby tego uroku.
Ale ty mówisz o takim upupianiu królowej jako uroczej, sympatycznej staruszki w tych swoich żółtych kapelutkach z tymi pieskami, które biegną za nią. To oczywiście jest jeden sposób przedstawiania jej w popkulturze i tak nam o niej opowiadano. Natomiast
ja jeszcze powiem, że to główny sposób przedstawiania jej w popkulturze.
Ale The Crown właśnie od tego odchodzi, czy królowa z Helen Mirren. Tam mamy kobietę, która z jednej strony przyjmuje ciągle premierów, ciągle się z nimi naradza, przeżyła ich kilkunastu. Zresztą też ciekawym jest to, jak królowa często jest pokazywana na tle swoich premierów, jak Tony Blair, czy Winston Churchill, czy chociażby Margaret Thatcher. To też wszystko mamy w tych filmach i w serialach. Ale mi raczej chodzi o taki brak wyczucia, tak jak właśnie z tym pogrzebem Diany. Ona nie chciała, żeby śmierć Diany została wyniesiona do aż tak wielkiego światowego wydarzenia. Nie chciała publicznego królewskiego pogrzebu i to tylko dzięki Tonemu Blairowi, który ją przekonał do tego, że lud tego oczekuje, ludzie tego potrzebują, pożegnać się z księżną Dianą, to się wydarzyło i to jest głównym punktem właśnie filmu Królowa.
Tak, i to jest też w ogóle jej stosunek do księżnej Diany jest ważnym punktem tych dwóch filmów na temat księżnej Diany, czyli Spencer z Kirsten Stewart oraz tej biografii z Naomi Watts, to znaczy o księżnej Dianie łatwiej jest, mam wrażenie, czasami opowiedzieć bez księcia Karola, ale trudniej bez królowej Elżbiety i bez tych emocji, które się tam pojawiają, ale wiesz, ja też myślę, że są dwie warstwy. No, popkultura jednak opowiada inaczej. No, ona się pojawiła, ja byłam bardzo zaskoczona, kiedy odkryłam, że w Nagiej Broni była scena, gdzie jest królowa Elżbieta, znaczy jest aktorka, która gra królową Elżbietę. To są te filmy z Leslie Nielsenem, ale dokładnie taką postacią w popkulturze, bo to jest ważne, że ten wizerunek popkulturowy jest zupełnie inny. No, pamiętajmy słynną pracę Andy'ego Warhola, tak? Który zrobił grafiki z nią, z jej portretem, które też są już elementem zeszytów, torebek, plakatów, naklejek i właściwie pewnie są jakieś buty z tym. Czyli to odróżniało królową Elżbietę i w ogóle wszystkich Windsorów od innych rodzin królewskich na świecie.
Z tą Nagą Bronią też jest śmieszna sytuacja, bo jest aktorka, czy była aktorka, która grała przez wiele lat królową ze względu na swoje uderzające do niej podobieństwo, Jeanette Charles. I ona była i w Nagiej Bronie, i w Austinie Powersie, i pojawiała się w telewizji podszywając się pod królową, nawet w SNL wystąpiła. Więc była takim dyżurną osobą odgrywającą tę rolę, co niezmiernie mnie bawi, jak to odkryłam. Też myślę, że w ogóle opowieść o kobiecie na tronie dla nas jako współczesnych i dla współczesnej popkultury jest niezwykle kusząca. Zobacz, ile mamy ostatnio filmów i seriali o królowych, i to nie tylko o brytyjskich, tylko w ogóle, na przykład The Great, Katarzyna Wielka, tutaj serial, seriale o Wiktorii, zaraz będziemy miały Sisi przecież, o której też rozmawiałyśmy.
Hiszpańska księżniczka jeszcze z tych produkcji. Miałyśmy oddzielny odcinek podcastu poświęcony serialom o królowach, chociaż od tamtego momentu ta lista się rzeczywiście rozszerzyła. Wiesz, ja myślę też, że ona też, mówimy o popkulturze, jeszcze ważnym aspektem jest muzyka. To z naszego duetu głównie twoje poletko, ale no i Sex Pistols, i The Beatles.
No akurat Sex Pistols i The Smiths to była krytyczna uwaga do królowej. To byli ci niegrzeczni chłopcy brytyjscy, którzy życzyli królowej raczej śmierci i byli niezadowoleni z jej rządów i w ogóle z tego. No to były po prostu piosenki antymonarchiczne. I wczoraj na Twitterze przeczytałam coś, co mnie niezwykle ubawiło, dlatego że no w tym momencie, kiedy królowa umierała czy umarła, miała bardziej progresywne poglądy niż teraz ma Morrissey czy Johnny Rotten, którzy stworzyli te piosenki, którzy stali się takimi konserwatywnymi dziadami. O jej poglądach politycznych też możemy mówić, oczywiście to był żart, o czym mówiłam, dlatego że poglądy polityczne królowej nigdy nie były ujawniane i to też jest ważny wątek w różnych filmach i serialach na jej temat, że ona nie może wypowiadać się na temat tego, jakie ma przekonania polityczne, jakie ma poglądy, ale wszyscy dokładnie wiemy, że raczej jest konserwatystką. Ale chciałam wrócić do tych kobiet, dlatego że czemu nas w ogóle kusi ta opowieść o Elżbiecie II? Oczywiście ważna rodzina, oczywiście fenomen i tak dalej, ale myślę, że to, że ona była kobietą na tronie, to było najważniejsze z tego wszystkiego, że to była ta emancypacyjna opowieść o dziewczynce, która staje się królową, która zakłada tę zaciężką swoją koronę na swoją głowę i idzie z tym narodem przez tyle lat, że te opowieści o księżniczkach są emancypacyjne, ale z drugiej strony też są opowieściami zazwyczaj o traumie. To znaczy o tym, że one muszą przezwyciężać swój los.
Ja bym rozdzieliła opowieści o księżniczkach do królowych, bo tutaj też mamy taką część, gdzie ona nie była księżniczką, znaczy była księżniczką, ale stała się królową. To ona była u steru, to ona rządziła. I to ona wydawała się niezniszczalna. To jest też, myślę, w tej historii ważne, że ona się wydaje w jakiś sposób teflonowa. To znaczy II wojna światowa, rozwody, śmierci, kryzysy, Brexity, Margaret Thatcher. Ona spokojnie, ona po prostu przeżyła i George'a Busha, i Ronalda Reagana, i Baracka Obamę, i Tony'ego Blaira, i Borisa Johnsona. Po prostu taki wizerunek osoby, która przetrwa wszystko, też był w tym moim zdaniem ważny. I ja w tym widzę też element tego, dlaczego na przykład nawet Minionki miały film, był film o Minionkach, gdzie Minionki starały się nie doprowadzić do tego, żeby straciła tron.
A ten film o Minionkach akurat przenosił też nas w czasie, bo Minionki opowiadały o takiej relacji z młodą królową, z dosyć młodą królową, gdzie ona tam występuje. Więc nawet film dla dzieci korzysta z tej opowieści, korzysta z tej historii. Myślę, że to nie byłoby do końca możliwe, gdyby nie The Crown. Bo jednak to właśnie ten serial nam przedstawiał królową jako tą podążającą za zmianami historycznymi. Ty tak mówisz, że ona przeżyła i to, i to, i tamto, a możemy na to spojrzeć zupełnie z innej perspektywy, to znaczy Wielka Brytania była zupełnie innym krajem na początku jej rządów niż na końcu, czyli był Brexit, więc można powiedzieć, że upadek nastąpił tej Wielkiej Brytanii, która już nie jest taka wielka i nie jest taka wspaniała. I co chciałam powiedzieć jeszcze odnośnie tego pokazywania nam królowej i traum, że po prostu ona jest portretowana bardzo często jako samotna osoba, jako osoba, która jest zdana na siebie tylko i wyłącznie, że jest bardzo ważna i że jakby wszyscy służą jej w rodzinie, służą jej na zamku i ona jest kimś, kto jest postacią centralną. No ale z drugiej strony jest przez to ogromnie pozbawiona jakiejś bliskości i jest jednoosobowo odpowiedzialna za bardzo wiele rzeczy.
Odpowiedzialna za bardzo wiele rzeczy i za bardzo wiele rzeczy nieodpowiedzialna i nie mająca wpływu, bo to jest też bardzo ciekawe, że ta rola jej w tworzeniu polityki Wielkiej Brytanii też nie była jakaś dramatyczna. To znaczy, jak mówisz Brexit, no to ja myślę, no okej, ale jakby zadaniem rodziny królewskiej jest w takie historie związane z polityką się nie wtrącać, więc to też jest bardzo ciekawa rola. Myślę, że dzięki temu też wiele osób może sobie dopowiadać to, co chce do tej historii i spojrzeć na nią ze swojej perspektywy, co daje dużą pole do interpretacji, przez to duże pole do tego, żeby w jakiś sposób się zbliżyć do tej postaci i uznawać ją za jakoś ważną. Jeszcze dorzucimy na koniec Family Guy, The Simpsons, George Michael i jego teledysk i mogłybyśmy tak jeszcze dużo wymieniać.
Wszystkie filmy o Dianie, gdzie Elżbieta II jest czarnym charakterem.
I bardzo dużo talk show, SNL, nie tylko, różnych sketchów, po prostu królowa Elżbieta. No była, ciekawe, no i pewnie pozostanie bohaterką popkulturowej wyobraźni.
My bardzo czekamy na kolejny sezon serialu The Crown. Teraz w królową wcieli się Imelda Staunton i będzie to ostatnia aktorka, która będzie portretowała ten ostatni etap życia królowej Elżbiety II. Ciekawe, czy serial zdecyduje się na pokazanie momentu jej śmierci.
I na pewno ten serial obejrzymy i wam o nim opowiemy. Zapraszamy na nasze media społecznościowe. Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku i na Instagramie.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Miłego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć.